Trzymając się lat 80., wrócimy teraz troszeczkę do piłkarskich wydarzeń, do piłkarskich emocji, ponieważ także pan na swoim koncie ma przebój. Wygrajmy jeszcze jeden mecz, który został nagrany w ramach Mistrzostw Świata w Meksyku. Dlaczego taki piłkarski przebój wtedy zagościł w pana repertuarze?
Ja wtedy nagrywałem w Poznaniu piosenkę Ostatni raz zatańczy ze mną i twórcy tej piosenki zaproponowali, a właściwie Andrzej Kosmala, mój menażer, że jest taki gorący okres z tą piłką nożną i w tym podobnym stylu nagraliśmy właśnie tą piosenkę o piłce nożnej. Zresztą w mojej karierze pierwszą i ostatnią na ten temat nagraną, jakoś tak się złożyło, ale taką przebojową, udzielałem wywiadu, siedziałem, nawet oceniałem mecze, nie jestem jakimś wybitnym fachowcem, no ale ze względu na tą piosenkę, która była puszczana, bo była skręcona takim, prawie takim, no, teledyskiem takim, który pokazywano w czasie tych meczów, więc to oczywiście jest bardzo miłe wspomnienie, ale to nie są kamienie jakby milowe w mojej karierze. Tego typu okazjonalne piosenki są bardzo potrzebne. Inna zupełnie sprawa ma się słuchami, które opiewają wiarę naszych ojców, gdzie taki spory margines, mamy dużo piosenek, które są świadectwem mojej wiary, poświęcono Matce Bożej, a także pamięci Jana Pawła II, z którym miałem trzykrotnie styczność i czuję się po prostu zupełnie do tej pory jakby noszony na rękach, jak pan ładnie powiedział, przez tych na górze, bo ta orkiestra tam na górze i bardzo wielu naszych przyjaciół, przyjaciółek tam śpiewa i gra z pewnością dla szefa samego, dla wszechmocnego.
Bo rzeczywiście, przeglądając pana dyskografię, możemy zauważyć, że są wydawnictwa poświęcone właśnie muzyce religijnej.
Znaczy ona nie... Kolędy, powiedzmy, chciałem to oddzielić, bo kolędy właściwie w repertuarze ma każdy piosenkarz, to jest taka przaśno, że tak powiem, no, katolicka, chrześcijańska działalność. Natomiast ja mam właśnie takie dwie lub nawet trzy płyty właśnie poświęcone i w piosenkach też nawet poświęcone Panu Bogu i czy Matce Bożej. Ale nawet na moją płytę pod tytułem Pół wieku człowieku z okazji 50-lecia nagrałem utwór Seweryna Krajewskiego, gdzie kolega, który pisał też, którego nie pamiętam, w tym tłumie jego nazwiska napisał właśnie taką i zresztą wcześniej też śpiewałem, to wszystko sprawił grzech też moich przyjaciół, którzy i nawet było, no, nawet może nie przebojem, ale znanym utworem, a teraz na tej płycie Pół wieku człowieku też jest taki fragment właśnie, gdzie że ciągle Ciebie szukam, Boże, że klękam przed Tobą dopiero jak gorzej już być nie może. No, takie bardzo wzruszające, jednocześnie świadczące o tym, że zwracam na tą stronę życia uwagę bardzo.
Lata 90. dla pana to jest też czas, kiedy pańskie utwory pokazały się w programach, no teraz już powiedzmy szczerze, które promowały muzykę disco-polową. Jak pan podchodzi do takiej muzyki? Czy nurt muzyki disco-polo w Polsce rzeczywiście, no, ma szansę stać się jeszcze bardziej popularny? Bo rzeczywiście teraz mamy taką falę, takie odrodzenie tej muzyki w naszym kraju.
Obecność moja oceniana, właśnie źle nazywana, bo ale rzeczywiście inaczej trudno to nazwać. Myśmy, tam nie było jednego dyskopolowego utworu w moim wykonaniu. Były to utwory dance'owe, absolutnie nie mające nic wspólnego. Natomiast moja obecność tam i wygrywane listy przebojów w Disco Relaxie, gdzie królowała muzyka disco polo, i Rosiewicz, i Smoleń, i tam jeszcze inni popisywali się tam, przylgnęła do mnie taka właśnie wtedy łatka, ponieważ płyty, które wydawaliśmy w tamtym czasie, lądowały w związku z tym, że nagrywał to producent głównie muzyki dyskopolowej i dance'owej, lądowała na półce z dyskopolową muzyką. ja obserwuję dzisiaj, co się dzieje. No, ci ambitni wykonawcy i ci, którzy nie podpierają się tą muzyką, to mogliby już pomarzyć o tych nakładach, jakie są nakłady muzyki disco polo, co wcale nie znaczy, że tak się nią musimy zachwycać. Ja tego specjalnie nie słucham, a jak mi się coś obije o uszy, owszem, ale ja usprawiedliwiam nie dlatego, że brałem w tym przedsięwzięciu Disco Relax telewizyjnym udział, tylko dlatego, że już od pewnego czasu w europejskiej muzyce można było od dawnych lat zauważyć, szczególnie w Niemczech, takie tendencje i to bardzo znani wykonawcy, prawda? Gdzie tekst oczywiście to było już mocniej, lepiej aranżowane. No a ja tylko pamiętam z bardzo dobrych zespołów, na przykład Kozacy FM. To naprawdę byli Kozacy, którzy umieli tą dyskotekę grać, bo to było tylko dlatego, że było po polsku. To się nazywało disco polo. Ale rzeczywiście no, poziom dzisiaj tekstów i muzyki z tej aktualnie dzisiaj jest, no, to nie jest najwyższego lotu, mówiąc dyplomatycznie, ale no, taką mamy też publiczność, bo tam tłumy przecież młodych ludzi słucha tej muzyki i mówię, no, niektórzy wykonawcy ambitnej muzyki, czy popowej, dobrej, aranżowanej z jakimś z głową, mogliby pomarzyć o takich nakładach, jakie są nakłady tamtej muzyki. Ale to jest kwestia, wydaje mi się, też tej przaśności naszej takiej ludowości i tego, że po prostu w tych dyskotekach to króluje, łapią po prostu cztery słowa dobre, prawda, jakieś dobre przebojowe i to w kółko i tak się wbijało te przeboje w naszych czasach też. Tylko, że to było trochę inne podejście do orkiestracji.
Kolejny okres w pana karierze to również współpraca z Goranem Brygowiczem. Jak ona się układała?
Tak, ja się otarłem tutaj. Rzadko kiedy miałem takie wrażenie, że ocieram się o człowieka o wielkim talencie. O wielkim talencie i o ogromnych nakładach płyt, które sprzedawał ze swoją orkiestrą, którą poznałem osobiście, z którą współpracowałem. I to naprawdę Pan Bóg mi zesłał tego Brygowicza, bo on po prostu wykopał te drzwi pozamykane. Pamiętam to oburzenie w niektórych gazetach, jak on mógł w ogóle ze mną pracować. A jak się okazało, on się zainteresował moim głosem, ponieważ tutaj był taki cichy casting w Polsce na męski głos, ponieważ żeński zrobił takiego rejbachu i tak pobiła Kaja wszystkie rekordy, jakie można było, bo 2 miliony płyt trzeba nas sprzedać na czarnym rynku i 1 milion na naszym prawie, no to przyzna pan, że to jest ogromny sukces właśnie Brygowicza piosenki. I on po prostu miał do wyboru wszystkie wytwórnie płytowe się, że tak powiem, ubiegały o rękę Brygowicza, ale wybrał sobie Krawczyka. Mówił, że ja mam zacięcie do takiego bałkańskiego śpiewania. Ja go poprosiłem, żeby to nie było takie powtórzenie repertuarowe, bardzo zbliżone do Kai. I rzeczywiście tak było. Kilka bal z repertuaru zespołu Białą Dugmę jugosłowiańskiego, bardzo popularnego zespołu, którego był liderem, Biały Guzik, tak się tłumaczy, który jeszcze na wiośnie sterdowej w latach 70. występował w Poznaniu. Brygowicz ma marzenie rockowe, rock popowe, śpiewał z najlepszymi. A później odkrył ten szerzam, ten wielki skarbiec muzyczny, jakim jest właśnie muzyka do tańca i do różańca narodów dawnej Jugosławii. To jest Chorwacja, Serbia, Macedonia, Czarnogóra. To wszystko tak samo, oni tak samo potrafią dzielić nieprawdopodobnie ten takt, na ileś tam części tego wyliczyć nie można. I tańczą wszyscy i piją tą rakiję własnej produkcji, a także sprzedają ją na ulicach, bo mają, jest takie prawo, które mówi, że można taki własny produkt sprzedawać, co mi się bardzo spodobało w sumie, ponieważ ten naród cały czas jest lekko podchmielony i troszeczkę sobie nie zdaje też pewnie sprawy z tych wszystkich stresów. Ale to jest muzyka, którą przygotował na rynki europejskie Bregowicz bardzo mądrze. Bardzo mądrze, ponieważ te utwory, które ja nagrywałem, czy Kaja, one były obecne już wcześniej w innych krajach w wersji śpiewanej liderów tamtej wokalistyki danego kraju. Bregowicz był człowiekiem roześmianym, ale też bardzo skupionym na swojej pracy. Był człowiekiem, wiedział, czego chce. Mogę powiedzieć, że był wymagający i bardzo dobrze się tak stało. Ja zresztą nigdy się nie... Ja jestem bardzo zdyscyplinowany w studio i szanuję tych, którzy nagrywają i wierzę w to, żeby to było dobre, to ci za szybą, którzy słuchają ciebie, muszą uwierzyć, że nie kłamiesz. To jest najważniejsze, żeby być sobą, prawda? Żeby nikogo nie udawać. Chyba, że tak jak ja zaśpiewałem pod Presleya dwie płyty po języku polskim z Krzysztofem, najpiękniejsze piosenki Presleya do polskiego ucha, co zaprocentowało mi platynowymi płytami, ale nie jest szybko wysprzedane i później już nie wznawiane. Zresztą później, jak Rod Stewart zaśpiewał przeboje lat 40-50, Nat King Cole'a, Armstronga, Franka Sinatry i tak dalej, tych wielkich mistrzów wokalistyki amerykańskiej, no to po prostu ja też wpadłem na taki pomysł, żeby to, co on nie wyśpiewał, żeby jeszcze wyciągnąć, naśpiewać. I też nagrałem dwie płyty, w tym w jednej bierze udział Michał Urbaniak, przeznakomity, mój mocny kolega, a przede wszystkim muzyk. Nagrałem dwie płyty swingowe, z których jestem zadowolony, których mogę słuchać, bo my wszystkich piosenek moim wykonanym się słucha. W ogóle w moim domu się na przykład nie słuchali. Chyba, że jak już wychodzę, patrzę, to słuchali, bo moje płyty na wierzchu. Tak jak kiedyś Nina Kierenter powiedziała, że zatrudniła studentów do sprzątania mieszkania w jakiejś spółdzielni. Moje wierzchu robiła słuchać, słuchała je pod spór, żeby, no bo to może być jakaś ciemna kontrakcja. To jest taka poważna, rewizyjna lady, to organizacja. Mentorka, no i wraca po prostu, patrzę, a ta płyta już w ogóle jedna leci, a wszystkie moje płyty na wierzchu, więc świadczyło to o tym, że nie jest tak źle, że trzeba walczyć dalej, a było to ładnie parę lat temu. Zresztą walczyć dalej to jest w ogóle moje credo, ponieważ no bez tego szybko bym prawdopodobnie umarł, tak jak każdy piosenkarz dosyć długo, który ma, proszę zwrócić uwagę, Presley, czy Sinatra, czy inni, to śpiewali dosyć długo. To jest kwestia też medycyny, takiej, na którą nikt nie zwraca uwagi. Na to mi zwrócił uwagę Mieczysław Fok, wybitny przedwojenny pieśniarz naszych mam i babci, idol, że zwrócił nam uwagę na to, co ja mówiłem o tym. Co? Aha, no właśnie, powiedział w mojej obecności jego lekarz, że Mieczysław, ty musisz śpiewać przynajmniej 4-5 koncertów na miesiąc, bo inaczej umrzesz. No i się dyskusja zaczęła, dlaczego. A organizm nasz w momencie zderzenia z publicznością albo ze studiem wydziela różne enzymy, i serotonina, i adrenalina, i w ogóle mnóstwo różnych takich, no można powiedzieć, ludzkich narkotyków, które po prostu... I jeszcze do tego ta energia tajemnicza, która emanuje publiczność przez uśmiech, spojrzenia, brawa, entuzjazm, to wszystko nas leczy. Jak się zapytałem Połomskiego, Jurka, co on robi, że on tak świetnie wygląda, on mówi: Krzysiu, zawód nas konserwuje.